na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.
W sobotę przed Niedzielą Palmową witają Państwa
Małgorzata Furga
i Zdzisław Tararako. Jutro, proszę Państwa, Palmowa Niedziela, porozmawiamy więc dzisiaj w Morzyczynie o tradycjach związanych z palmami.
Ale także o widowiskach religijnych wystawianych w wielu parafiach przed Wielkanocą.
Na przykład dzisiaj o 19 w Jasienicy przedstawione zostanie Misterium Męki Pańskiej. To oczywiście tematy kwadransa kultury, natomiast gospodarskie wizyty na wsi też zrealizujemy.
Zdzisław Tararako odwiedził stadninę koni we wsi Żukowo i podszczecińskie sady. W wydarzeniach tygodnia skomentujemy pakt dla wsi. Zacznijmy jednak od przeglądu najważniejszych informacji mijającego tygodnia.
Otóż Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu Poldrób oraz Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zawarły porozumienie o partnerstwie strategicznym. Jego celem jest usuwanie barier blokujących rozwój drobiarstwa w Polsce. Jest to obecnie największa w naszym kraju reprezentacja branży produkującej drób i jaja. Nowo powstały Sojusz Organizacji Branżowych ma charakter otwarty dla wszystkich hodowców, co oznacza, że inne związki i stowarzyszenia drobiarskie również mogą do niego przystąpić.
Zapowiedziano uruchomienie działania Restrukturyzacja Małych Gospodarstw. To wsparcie dla gospodarstw, które są za małe, aby sięgnąć po pieniądze z modernizacji gospodarstw rolnych z obszaru D. Do podziału będzie aż 783 miliony euro.
To bardzo dużo.
Tak, to więcej o 170 milionów euro od puli zarezerwowanej na obszar D. Pieniędzy ma wystarczyć dla ponad 54 tysięcy rolników. Warto zainteresowić się tą propozycją.
6 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Najważniejsza zmiana dotyczy przede wszystkim zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Dotyczy to zwłaszcza takich gatunków owoców i warzyw, które dojrzewają jednocześnie w krótkim okresie czasu i muszą być oczywiście zebrane ręcznie ze względu na dużą podatność na zniszczenie i zepsucie. Umowa o pomocy przy zbiorach będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni, a więc 4 miesiące. Rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pracy.
30 marca ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z przetwórstwem. Dotacje na przetwórstwo mogą uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabór potrwa do 29 kwietnia, a o dotacje na przetwórstwo będą się mogły ubiegać podmioty, które zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym albo wprowadzają do obrotu artykuły rolne i co ważne działają jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa.
A proszę Państwa, od kwietnia wyruszą na wieś kontrole weterynaryjne, które będą sprawdzały warunki przestrzegania zasad bioasekuracji, czyli walki z ASF-em.
I jeszcze dwa zaproszenia do Łobza na Łobeską Bawę dzisiaj i jutro, a do Choszczna w niedzielę na jarmark wielkanocny z Liderem 2018.
Jeszcze na dzisiaj można wybrać się również do Nowogródka Pomorskiego na piękny festiwal tradycji wielkanocnych i palm wielkanocnych.
To były najważniejsze informacje tygodnia. Już za chwilę przeniesiemy się do stadniny koni.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
A teraz, proszę Państwa, przenosimy się do miejscowości Żukowo w powiecie stargardzkim, do gospodarza pana Władysława Łopuszyńskiego. Dzień dobry, panie Władysławie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Przede wszystkim konie, bo jest pan wiceprezesem Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni.
Tak jest. Jestem właściwie to już założycielem tego naszego Związku Zachodniopomorskiego.
No to chwała panu.
I Związku Jeździeckiego, i Związku Hodowców Koni. Leciał.
Konie już są na padoku.
Konie są prawie codziennie na padoku. Jak nie ma opadów, nie ma takiej zawieruchy, to są codziennie na padoku. Chodzą. Tam mają wyłożone jedzenie, sianko, wodę i szaleją tam.
Z parę sztuk?
Jest tam chyba ze 36.
Jaka to jest rasa? Konie sportowe?
Tak, konie sportowe. Szlachetna półkrew. No ale to już jest pomieszane z końmi niemieckimi. To są takie Hanowery, Holsztyny.
To od kiedy pan się zajmuje tą hodowlą koni? No to sięgnijmy do historii.
Do historii to jeszcze w Zamojskim. Tam. Moi rodzice mieli, właściwie wszyscy mieli wtedy konie, nie?
No tak.
Ale tata miał i ogiery, i klacze. I tak się zaczęło. Później się znalazłem tutaj na zachodniopomorskim, czyli przedtem szczecińskim. I po wojsku tutaj ożeniłem się w Żukowie, kupiliśmy to gospodarstwo z żoną.
I sporo teraz hektarów jest?
No 110.
Pełną parą, no ale no, już tak. Następca chyba, młodzi.
No młody już ma też 110, ponad 110, 120 nawet ma hektarów.
Nie? Czyli macie w sumie w rodzinnym gdzieś 200, ponad 200 hektarów?
No tak, gdzieś tak będzie.
Pod jeździectwo hodujecie?
Tak, konie sportowe, szlachetne.
No to jest taki specyficzny kierunek, to jest raczej pańskie oczko, czy Remigiusz też?
No Remigiusz jeździł, córka jeździła, teraz wnuczka zaczyna jeździć.
No a przygotowujecie się już pomaleńku?
No do świąt czy do siania?
Do świąt i do siania.
No do świąt to tak, już tam dom się przygotuje, żony, nie?
Żona pilnuje.
A my mamy już nawozy rozsiane.
A dużo bydła tego mięsnego macie?
12 matek. No i tam młodzieży jest chyba z 8 sztuk już.
No bo to teraz jedynie taka hodowla się opłaca, no. Bo przecież na mleczne to nie wyrobilibyście.
Nie, mleczne to jest koniec świata. To z mlecznymi to trzeba spać.
I nad kreską jesteście? Czy robił pan takie?
Tak, bardzo nie podliczam, żeby nie być jakiś tam w szoku.
Aha, to na razie.
To jakoś tak.
Byle do wiosny.
No, tu mamy takiego ogierka.
A, to jest chluba.
Wiekowy, ale po dobrych
przodkach.
Po dobrych przodkach. Libretto.
Do jego napadek pan nie wypuścił?
No nie, bo z klaczami nie może chodzić. On chodzi sam wieczorem. I
zadbany jest.
No, on ma już wiekowy, on już ma 24 lata.
Ale jeszcze do rozrodu
tak,
się
tak,
nadaje.
Tak, tak, tak. Jeszcze mamy źrebaki, mamy 3 klacze, teraz będą się źrebiły po nim. I mamy tu już młode, mamy 3-latkę. Mamy takie roczniaki i 2-latki mamy. 2, 4, 6.
Czyli w sumie ile koni na...
W sumie 36 jest chyba. Tylko, że u młodzież, nie?
To no za dobrze było to.
No, tak. Teraz mamy chyba 6 kobył, będziemy tylko...
Porozmawiajmy, panie Władysławie, o waszym związku. Ilu zrzeszacie?
Około 300 chyba.
W samym 300, województwie?
No, 300.
Tylu hodowców. Prywatnych jest?
Tak, bo to jeszcze są hodowcy tego zimnokrwiste, nie?
Sporo zamieszania się zrobiło z tymi zimnokrwistymi.
No, tak, że to tam nie wolno na rzeź, nie? Tylko co z nimi robić?
No tak.
Jak to jest produkcja, każdy coś robi, nie?
I chce z czegoś żyć.
Chce z czegoś żyć.
No bo hodowcy sportowych no to są już wykwalifikowani nie, jak pan,
tak,
no to
tak,
już jest
no to
wyższa
to
szkoła jazdy.
Każdy już wie o co chodzi, co chce robić, co chce osiągnąć, nie?
I zachodnie. Potem gdzie no, zbyt?
Albo się sprzedaje komuś sportowcom jakimś, albo się wydzierżawia komuś do jazdy, później jest kupiec.
To... Aukcje się robi?
Nie, bo to już na zawodach się sprzedaje.
Utrzymuje pan kontakt z bobigami?
No oczywiście, to jest taka podstawa, nie?
Elita.
No, elita. Od nich zaczynałem.
Tak?
No, od nich kupowałem konie, te klacze takie wybrakowane. Wtedy nie wolno było, bo to się robiło przez związek POZH.
No a teraz?
Ja teraz już nie mam problemu, ale teraz ja już mam swoje już od nich.
No, to teraz...
Ale to na ich fundamencie, nie?
Czyli bobikowie pomogli.
Tak, bo jak mieli te klacze takie starsze iść na rzeź, to ja ich brałem. Oni mnie zaźrebili. Jeżeli zaźrebiona była, to...
Bo zrzebiła się, było potomstwo.
No, było potomstwo i później już, sam już później woził. Czuję konie, bo konie są blisko.
No i też, że o nim dobrze mówiliśmy. Całe szczęście.
No, tak. Chwalę.
To czego panu życzyć teraz? Panie?
Zdrowia, panie redaktorze. Bo kolana trzeszczą.
No tak, ale gospodarstwo do upadłego będzie pan prowadził.
No, nie ma co robić, syn ma, namyśla się, nie namyśla się, ale muszę
mam
coś,
nadzieję,
muszę,
że
muszę
zostanie.
Coś, muszę się coś zrobić. No i tak razem wspólnie męczymy bidę.
Gościem naszego spotkania był pan Władysław Łopuszyński z miejscowości Żukowo w powiecie Stargard. I na zakończenie pożegna nas libretto.
Tak, tak. No chodź.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Zmieniamy temat i miejsce. Porozmawiamy teraz o sytuacji w podszczecińskich sadach. Sprawdzimy, jak przezimowały drzewa, ale też ciekawy wszystkiego Zdzisław Tararako zajrzał gospodyni, nie tylko do kuchni.
Wybieramy się do naszych sadowników, bo tutaj rzeczywiście można najszybciej dostrzec te efekty wiosenne. Pan Krzysztof Rajewski z Karwowa mówi, że jeszcze trzeba zaczekać.
I to długo. Te mrozy opóźniły wegetację.
Wiosna kalendarzowa już przyszła.
Kalendarzowa to jest kalendarzowa, a bazie już przekwitły, także powinna wiosna być, ale te mrozy przytrzymały jednak roślinność i trzeba będzie poczekać.
Tomek Krajewski, jak pierwszy dzień wiosny przywitał? Mroźnie, ale ładna była?
Mroźnie, tak, pracowicie. Cały czas jeszcze walczymy z pozatykanym drenażem na polu. Przygotowujemy pole do sadzenia.
Wiosna pracowita i jest to już również taki czas, kiedy ptaszki zaczynają ćwierkać, no bo czują tą wiosnę.
Pierwsze ptaki u nas słychać, dzięcioł tutaj nam bardzo daje.
No to taki ptak raczej zimowy, on bez względu na porę roku jest,
tak.
Ale z tych wiosennych?
Już powoli już się budzą.
Skowronki już słychać.
Również bociany to też taki zwiastun wiosny, ale ponoć się zatrzymały w Bułgarii, bo...
U nas jeszcze nie było widać bocianów. Łabędzie za to są.
I żurawie
w ogóle chyba. Żurawi to jest mnóstwo.
A co w sadzie, panie?
W sadzie jest takie błoto, że można przyślizgać jak na lodowisku, bo pod spodem zamarznięte, jak przyjdzie słońce, powierzchu odpuści.
Ale nic nie widać? Budzenia się wiosny?
Nie, żadnych oznaków? Jeszcze trochę.
No a coś tam porobiliście, czy tak siedzicie tutaj?
Nie, no pracujemy i to ostro. Tomek walczy z drenażem.
No bo to
my przycięliśmy sad, teraz wygarniamy jeszcze gałęzie spod drzew i szykujemy się do...
Świąt wielkanocnych.
To też.
Widzę posprzątane i podwórko, i w sadzie. Tradycję lanego poniedziałku trzeba podtrzymać, panie Tomku, co?
Tak, trzeba podtrzymać, ale ja w tym roku to wody, to ja mam już dosyć.
Chyba nie tylko pan, ale rolnicy i sadownicy, tak?
Wierzę, bo nie, wody w tym roku to jest faktycznie dostatek.
Może święta będą takie ciepłe, bo zapowiadają się.
No ponoć tak, ponoć będzie ładnie na święta, no i dobrze, no w końcu kiedyś to ciepło przyjdzie.
Dlatego... To również z nadejściem wiosny czekacie na lepsze efekty, może w tym roku.
Efekty to są wtedy, jak się to sprzeda. Na razie nie ma co prognozować, bo jeszcze za wcześnie.
No to bierzmy się za przygotowanie do świąt Wielkanocy. Ważne, że u porządnego sadownika i gospodarza porządek wokół domu, to można będzie potem to przystroić. Dzisiaj sobota przed niedzielą palmową, to trzeba będzie poświęcić palmy, ale zapytamy się pani Barbary Rajewskiej, jak tam trwają przygotowania. Pani Barbaro, ładnie wygląda to obejście tutaj wokół tego.
Dziękuję, to jest obejście, które budzi się do wiosny.
Ja widziałem te konwie pięknie ustawione, to takie dzieło architektoniczne. Myślałem, że są tak przygotowane na lany poniedziałek, że od razu będzie można kogoś tam wrzucić i oblać.
Są przygotowane na piękne wiosenne kwiaty.
Do sadu też już wiosna pomału wchodzi.
Do sadu wchodzi wiosna, ta wiosna już się budzi, słychać ptaki, poza tym...
Ciepła potrzeba.
Potrzeba ciepła, ale na razie mamy pogodę ducha i czekamy na tą prawdziwą wiosnę.
No a teraz porozmawiamy o świętach wielkanocnych, bo to przecież trzeba zadbać o tradycję i zawsze w rodzinie Rajewskiej to jest podtrzymywane. Zaczyna pani i wystrój w oknach i bazie są.
Tak, robię to dość wcześnie. Rzeczywiście ten dom jest duży, ale tak dużą wagę przywiązuję do wystroju tego świątecznego. Święta wielkanocne najstarsze, najważniejsze. Bardzo je lubię. Oczywiście kultywujemy część tradycji, ale nadal święcimy pokarmy, zanosimy palemki do kościoła.
No właśnie, jutro jest niedziela palmowa.
Tak, rzeczywiście to jest tak, że te święta splatają się z przyrodą, splatają się z tą wiosną. Przecież już są bratki, już są prymulki, już od dawna możemy kupić tulipany, wprawdzie wyhodowane w szklarniach. Tak, to są namiastki wiosny.
No i tych wielkich świąt, które są rzeczywiście przepiękne, bo to się wszystko budzi.
Przepiękne.
Czego sobie będziecie życzyć, pani?
Spędzić je w gronie rodzinnym. I chyba tego, czego wszyscy sobie życzą.
A jajkiem się będziecie dzielić?
No, jajeczkiem będziemy się dzielić sprawiedliwie.
Ktoś to pójdzie z tą święconką? No zawsze najmłodszy chodził, a jak to będzie? Znów spadnie na panią Basię?
Na wsi troszeczkę wygląda święcenie inaczej pokarmów. Ponieważ mamy tutaj kapliczkę, do której przyjeżdża nasz ksiądz proboszcz i święcimy to na miejscu. Jest to też okazja do złożenia sobie życzeń, także to też jest wpisane w tą naszą tradycję wiejską, to święcenie pokarmów w kapliczce. Jak nie było kapliczki, to było to święcone w domach po prostu.
Stół bogaty, jak to w tym roku będzie, czy taki tradycyjny?
Ja uważam, że jeżeli jest pyszny żurek na stole i jest jajeczko, to jest stół bogaty. I baba. Czego nam więcej potrzeba?
To czego życzymy?
Wiosny w sercu, zdrowia dla wszystkich, dużo słońca, dużo ciepła.
Gościłem w gospodarstwie sadowniczym państwa Barbary i Krzysztofa oraz Tomka Rajewskich w Karwowie. Życzę pogodnych i słonecznych oraz ciepłych świąt.
Na szczecińskiej ziemi, w Radiu Szczecin.
Teraz odwiedzimy panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Morzyczynie, które zaprosiły nas na kręcenie palm wielkanocnych. Właśnie nie plecenie, a kręcenie. Przypomnijmy, palma wielkanocna symbolizuje zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Palmami witał tłum Jezusa w Jerozolimie, a na tę pamiątkę święcimy palmy w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Palmy mają chronić przed nieczystymi siłami, przed niepogodą w polu, zapewniają zdrowie całej rodzinie. Palmy nie wolno wyrzucać na śmietnik, trzeba je przechowywać albo spalić. Skoro już tyle wiemy, to przenieśmy się do świetlicy wiejskiej w Morzyczynie, gdzie kobiety kręcą palmy.
Jest to z bukszpanem, jest z kwiatkami suszonymi i jest z kwiatkami z bibuły. Taka trochę tradycyjna, nie do końca sama z suszu, nie do końca chińska. Z naszego bukszpanu pachnącego, bo ziekotki też pachną. Generalnie chyba palmy są w całej Polsce takie. One tylko różnią się, nie wiem, kolorystyką, kwiatami dokładanymi, czubami bardzo często, bo niektórzy używają samych bazikotek, niektórzy dają kłosy, zboża suszone, czy len, ale to każda palma ładna jest, prawda?
No i też są takie duże, kilkumetrowe.
Tak, palmy sięgają nawet do 6 metrów, a niektórzy nawet 9-metrowe robią palmy. To jest to mistrzostwo świata, bo nie dosyć, że jest bardzo dużo kwiatów, to nie da się jednej osobie nieść. Czasami 10-15 osób taką palmę niesie na ramionach. Ale to jest taka tradycja.
Tu jest taka palma robiona przez koleżankę.
120 kwiatów w tej palmie jest. I tak sobie wymyśliłam, żeby ta palma w kwiaty szły na skos kolorami. Jest 8 kolorów. Nie jest to prawda największa palma na świecie. Wszystko jest z bibuły, łącznie z kotkami, które są na górze, liście.
Aha,
wszystko
one też są
tak, bibułki. Wszystko jest z bibuły. Ta palma jest taka całoroczna.
Ja patrzę właśnie na te palmy. Wydawałoby się, że każda z pań robi według tego samego schematu, ale każda palma jednak jest inna.
I to jest właśnie fajne, bo wystarczy użyć troszeczkę innego koloru kwiatów i palma będzie inna. Jedne są takie bardziej smukłe, drugie takie trochę przy kości, nie? No staramy się, żeby te palmy miały jakiś tam swój wyraz. Ocenimy, jak już tutaj będzie leżało na stole 100 palem. To wtedy powiemy, jak to będzie wyglądać.
A tyle chcecie zrobić?
Tak, jesteśmy bardzo ambitne. Prawda, dziewczyny? 100 palem ma być, nie?
Dzień dobry.
Może się pani przedstawić?
Dorota Orzoł. Już w środku zimy robią te
kwiatuszki z tej bibuły, którą pani widzi. One mnie też nauczyły tego robić. Ja nigdy nie robiłam tego, nie umiałam, ale jak zostałam sołtysem, zostałam przez pani zaproszona i nauczyły mnie robić tych palem. Ludzie są bardzo zadowoleni, że robimy te palmy, oni mogą je zakupić. No, my trochę pieniążków przeznaczamy na taki szczytny cel, bo też dajemy na mszę za mieszkańców sołectwa Morzyczyn Zieleniewo, a resztę pozyskujemy i coś tam innego kupują tu panie, robią, działają.
Przed kościołem stoimy z palmami, ubrane oczywiście w piękne stroje, nasze przede wszystkim też z zespołu Kalina, bo mamy fartuszki żółte i te spódnice. No i oczywiście każdemu po prostu wręczamy palmę. Jeżeli ma życzenie, coś tam wrzuci nam do koszyczka. Jeżeli nie ma, również dobrze, jeżeli weźmie naszą palmę. A później w kościele tak przepięknie wygląda, każdy po prostu i mówimy o nasze palmy. I jest też taka sytuacja, że na przykład panie idą ze swoją palmą kupioną, czy tam nawet z poprzedniego roku, ale jak widzą, że my mamy takie kolorowe, to mówią, to ja też wezmę od pani. No to tak jest bardzo przyjemnie, prawda, jeżeli ktoś doceni naszą pracę.
Ale one są wasze, one tutaj są z Morzyczyna i tak, może dlatego tak. Ludzie są do nich przywiązani.
No myślę, że tak, że już wiedzą i pytają, nawet moja sąsiadka któregoś razu mówi, ale będziecie miały palmy pod kościołem? Ja mówię, że tak, no to ja nie kupuję nigdzie w mieście. Ja mówię, no pewno, że nie, bo będą palmy.
Czyli kiermasz rozpoczynamy jutro od godziny 11 w świetlicy w Morzyczynie. Pod kościołem jesteśmy już od godziny 9 rano, bo msza zaczyna się o 10, więc już panie tam będą pod kościołem z palmami. I później po kościele, już żeśmy to ogłosiły, przyjdą wszyscy tutaj ładnym korowodem na świetlicę. Ugotowałyśmy żurek, którym będziemy częstować, tradycyjny. Na naszym zakwasie robionym, z kiełbaską, tak. No i będziemy tu pokazywać, chwalić się wszystkim. To nie jest duża impreza, ta nasza, tak? To jest taka impreza robiona dla mieszkańców. Chcemy tak w rodzinnej atmosferze, międzysąsiedzkiej takiej.
A teraz zapraszamy do kręcenia. To by pani się również nauczyła, prawda? No bardzo fajnie, no każda palma będzie inna.
O palmach wielkanocnych opowiadały panie Ewa Nowińska, Anna Łodzińska, Halina Dzioba i pani sołtys Dorota Orzeł. Po takim wprowadzeniu przez panie z koła gospodyń wiejskich w Morzyczynie można rozpocząć kwadrans kultury.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Przed nami wydarzenia tygodnia. Komentują dzisiaj redaktor Zdzisław Tararako, profesor Bartosz Mickiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i dr Arkadiusz Malkowski, również z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Witamy już wiosennie. Jak pierwszy dzień wiosny was przywitał, panowie?
Dzień dobry przede wszystkim. Witamy serdecznie naszych państwu. Słuchaczy. Pierwszy dzień wiosny, kiedy to było? Chyba w środę, tak?
W środę.
No to ja chyba w środę to jeszcze ładna pogoda była, tak? Tak jak mi
chociaż
się przypomina,
mroźno.
Chociaż mroźno było, a później się zrobiło w ciągu dnia zupełnie ciepło i słonecznie, także pierwszy dzień wiosny był niezły, no potem to sami państwo wiecie jak było, ale my z taką wielką nadzieją, że ten słupek rtęci potrzebuje może tak 10, a 12 plus.
We wtorek padał śnieg w Szczecinie, w środę skrobałem samochód, a więc ta wiosna troszkę mnie zawiodła, mówiąc szczerze, ale daję jeszcze szansę.
I życzymy wszystkim naszym rolnikom, żebyśmy wreszcie mieli ten sezon wegetacyjny taki, jak powinien być, czyli powolutku, wszystko na to wskazuje, póki co, że tak będzie.
Proszę panów, przepraszamy, to nie my. Tutaj budowlańcy od samego rana pracują, no ale co zrobić? Mam nadzieję, że wytrzymamy przy tym i państwo też. My teraz, proszę panów, przejdziemy do bardzo ważnego tematu, który będzie dzisiaj, to jest pakt dla rolnictwa. Ten pakt dla rolnictwa zakłada cztery takie podstawowe punkty, które trzeba będzie realizować. Tak przynajmniej twierdzi minister Krzysztof Jurgiel. Pierwsze to opłacalność produkcji, drugie jakość życia, czyli poprawa życia ludności na wsi. Trzeci punkt to zatrudnienie i miejsca poza rolnictwem, bo to jest też również ważne. I czwarty to pomoc i usługi. No pierwsze to opłacalność produkcji, czyli ekonomia tutaj kłania nam się, no bo to jest podstawa.
No dokładnie tak, to znaczy to się zgadzamy, że tych paktów było kilka. Prawda jest taka, że pewnie jeszcze będzie kilka za kilka lat. No pytanie oczywiście, jak ministerstwo może wpływać na opłacalność produkcji rolnej w minimalnym stopniu. Dajmy sobie, że tak powiem, szansę także odpowiedzieć na to pytanie, co może zrobić minister, żeby ta opłacalność była.
Czyli wydajność, to się wszystko składa. No
dokładnie tak, ale to nie zależy też od ministerstwa. Ja myślę, że tutaj, jeżeli coś zależy od ministerstwa, to jakieś środki przeznaczone na promocję, na reklamę, związane z eksportem tych produktów rolno-spożywczych. Słuchacze nasi wiedzą najlepiej. Produkcja rolnicza to, przede wszystkim w zależności od warunków klimatycznych się odbywa, a także od pewnego rodzaju cykli, które są stałe.
I kierunków przyjmowanych.
Górki, dołki, prawda? Zależy także od polityki.
Rynek zbóż. Jeżeli chodzi o opłacalność, to można było powiedzieć 24-25 miliardów euro z eksportu, to już jest coś.
No tak, tylko pytanie oczywiście, kto ma te zyski z eksportu, bo na pewno nie rolnicy. Eksportują też nie rolnicy, tylko eksportują pośrednicy, więc oczywiście w rolnictwie polskim jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i te elementy, które są wymienione w pakcie, oczywiście także są ważne i trzeba i sił, i środków, i pieniędzy i przede wszystkim dobrego pomysłu na polskie rolnictwo. Ja trzymam kciuki za pana ministra, trzymam kciuki za ten pakt.
To się tak nieprzypadkowo zbiega z rozpoczęciem dyskusji o kształcie nowego budżetu rolnego, na następny okres finansowania wspólnej polityki rolnej. Ja myślę, że także to jest potrzebne i naszym politykom, i ministrowi, żeby położyć tą knigę, właśnie tą książkę na biurku, jak się te negocjacje zaczną i pokazać, słuchajcie, mamy takie główne cztery działy i potrzebujemy tutaj wsparcia, tutaj wsparcia, tutaj wsparcia, bo ja tak się zastanowiłem, bo sprawę to wszystko zależy tylko od jednego, od pieniędzy, tak?
Ten pakt musi być mocno skorelowany z polityką rolną Unii Europejskiej, to znaczy na co będą fundusze. Miejmy nadzieję, że Polska będzie miała duży dostęp do tej polscy rolnicy, duży dostęp do tych funduszy, bo tylko tam jest realna szansa na to, aby te ważne, istotne dla przyszłości polskiego rolnictwa projekty zrealizować. No i tyle, tak? I aż tyle.
Zatrudnienie i miejsca pracy w rolnictwie dwuzawodowi.
Ta dwuzawodowość, no to ona z jednej strony pomaga naszym rolnikom związać koniec z końcem, szczególnie tym małym, ale z drugiej strony też jest przekleństwem rozwoju tych obszarów wiejskich, bo jeżeli byśmy tak popatrzyli, że tą główną cechą obszarów wiejskich powinna być jednak produkcja rolnicza. I teraz mamy do czynienia z tą dwuzawodowością i z wieloma małymi gospodarstwami, które egzystują dalej, tak? Które nie produkują, czyli no z jednej strony możemy się cieszyć, że nasi chłopi nie przymierają głodem, ale z drugiej strony to także nie jest ten docelowy model system, który powinien funkcjonować.
Polskie rolnictwo musi się zmienić, a ta zmiana będzie wymagała odejścia setek tysięcy ludzi z rolnictwa. To jest także w kontekście naszych problemów z KRUS-em. Dwuzawodowość oznacza nic innego jak przejście na ZUS.
No tak.
A więc ten problem KRUS-owski będzie w ten sposób, w jaki sposób rozwiązywany. Dzisiaj nie mają racji bytu gospodarstwa o wielkości 10, 15, 20 czy nawet 50 hektarów, wydaje się. A więc jest potrzebna intensyfikacja produkcji rolnej, ale także zwiększenie areału. I być może te ustawy dotyczące także obrotu ziemią i dzierżawy będą zmierzały w tym kierunku, aby faktycznie te wielkie, silne gospodarstwa powstały. Ale pamiętajmy, że to się będzie wiązało z tym, że część tych osób, które dzisiaj zajmują się takim tradycyjnym gospodarzeniem na 2, 3, 4 hektarach, będzie musiało poszukać sobie innego źródła dochodów. Ja sobie zdaję sprawę, że znaczna część z nich zostanie. I to będzie największa tragedia polskiej wsi, jeżeli okaże się, że ci ludzie zostaną jednak, a nie znajdziemy dla nich pracy. Dlatego tak dużo jest potrzebnych dzisiaj działań na aktywizację zawodową. Już dzisiaj można dostać 1 000 000 zł na obszarach wiejskich wtedy, kiedy chcecie państwo zrezygnować ze swojej działalności. I to jest właśnie ten kierunek, który został wyznaczony kilka lat temu i tą zapowiedź jakby odczytuję w tym kierunku. Ściągnijmy z rolnictwa jak najwięcej osób, wrzućmy ich do, kolokwialnie mówiąc, do ZUS-u i w ten sposób rozwiązujmy problemy polskiej wsi. Jest to jakaś droga, wcale nie najgorsza.
No i na koniec program usług typu wprowadzanie nowoczesności, elektroniki.
Rolnictwo jest najbardziej owacyjnym działem gospodarki.
Mimo, że tego nie widać.
Nie widać tego być może, ale widać, tego, widać to na polach, widać
o
to
nie,
coraz częściej
to
w obejściach.
Ja się z wami nie zgodzę, bo, tak, że nie widać.
No i ci rolnicy są coraz bardziej innowacyjni, co też obserwacje są takie, że te agencje i cała obsługa rolnictwa często gdzieś tam nie nadążała przed nad tą innowacyjnością. Więc wprowadzenie tych wniosków elektronicznych jest niewątpliwie plusem. Ja sobie przypominam kolejki przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mieszkałem swego czasem tam dość długo, więc w ściśle określonych porach roku no tam się działy dalej tęskie sceny. Ja nie wyobrażam sobie, aby w XXI wieku rolnik musiał stać pod agencją i próbować złożyć wniosek w formie papierowej. I bardzo dobrze, że to w tym kierunku idzie. Dobrze, że są pieniądze faktycznie na dostosowanie do rozwijającej się techniki i, i te innowacje
czyli
trafiają.
Czyli nasz ten czas nowoczesności...
No nie da się gospodarować tak jak mój dziadek, gdzie pamiętam miał konika. Pięknie to wyglądało, ale to było 40 lat temu.
Moi drodzy rozmówcy, wy się zaczęli tutaj od najprostszego przykładu, czyli te elektroniczne wnioski, bo one dotyczą wszystkich. Ale to nie tylko o to chodzi. To w ogóle chodzi o wprowadzenie nowinek, unowocześnienie tego pod kątem tej, nie wiem jak to nazwać, cyfryzacji. Przecież to już ma miejsce, tak? W dużych gospodarstwach rolnych. Przecież my wiemy, że traktory są sterowane GPS-ami. Dawki nawozów są kontrolowane przez komputer, który pokazuje w danym miejscu, ile nasypać, bo wcześniej przeprowadzono jakieś tam badania. Po co to się wszystko robi? No po to się wszystko robi, żeby te koszty ograniczyć, a zyski zmaksymalizować, tak? I to jest to nowoczesne rolnictwo, w kierunku którego idzie cała Europa. Czyli... I idą duże gospodarstwa także i u nas, tak? I, no i myślę, że to w tym pakcie jest najważniejsze, że to musi się unowocześniać
bo
cały czas.
W ten sposób budujemy naszą konkurencyjność, a więc w ten sposób pośrednio będziemy wpływać na
kończymy i
dochody.
Właściwie... To wszystko składa się na opłacalność.
Oczywiście.
My w przyszłym tygodniu już przed świętami spotkamy się i porozmawiamy o troszeczkę lżejszych sprawach.
O białej kiełbasie mi pan redaktor obiecał. Tak?
Na pewno.
I żurku.
I o nowej ustawie o uboju na własny użytek.
To ja
w gospodarstwach mamy. Powiemy, co się dzieje na rynku zbożowym, a także i piekarniczym, ciastkarskim. No wiadomo, co to się będzie na święta działo.
Panie redaktorze, litości, święta. My przed śniadaniem jesteśmy.
Kłaniamy się.
Komentowali redaktor Zdzisław Tararako, profesor Bartosz Mickiewicz, dr Arkadiusz Malkowski. Obaj panowie reprezentują Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Na szczecińskiej ziemi w Radiu Szczecin.
Teraz w audycji Na szczecińskiej ziemi Kwadrans Kultury. Będzie trochę świątecznie.
W przeddzień Niedzieli Palmowej nasze wydanie radiowego Kwadransa Kultury. Dlatego gościem naszego spotkania jest profesor Bogdan Matławski. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I również w naszej audycji będziemy mówić o misterium męki pańskiej, które odbywa się już... Po raz szósty w Jasienicy. Dzisiaj odbędzie się to wczesnym wieczorem, około godziny 19:00. Zapraszamy do Jasienicy, do tego zespołu klasztornego. To jest też wielkie wydarzenie. Pani Małgorzata Furga była na próbach przed tym wielkim misterium, które odbędzie się w Jasienicy. A więc niejako połączyliśmy dwa ważne wydarzenia. I dobrze, że to się dzieje na Pomorzu Zachodnim. To rozpoczynamy może od tych palm wielkanocnych, festiwalu w Nowogródku.
Bo to jest wydarzenie, dlatego że Niedziela Palmowa rozpoczyna taki cykl świętowań, bo to przecież i triduum paschalne. Ale wszystko, co dzieje się we Wielkim Tygodniu, ma swój wymiar. No w tym Wielkim Tygodniu bardzo jakby na czasie jest właśnie misterium męki pańskiej. Ale wracając do Nowogródka, to rzeczywiście, tam od wielu lat widocznie była taka potrzeba. No ludzie muszą mieć coś u siebie, muszą mieć taką tę wizualizację. Te przygotowania muszą być takie wystawione na forum publiczne, bo to wszystkich mobilizuje.
W świetlicy nie mieści.
W świetlicy się nie mieści, tam już są namioty ustawione rzędem przed świetlicą. Nawet te eksponaty, które przygotowują dzieci ze szkół, nie mieszczą się już na tych stołach. na których wystawia się i pisanki, kraszanki, i malowanki, i drapanki, i obszywanki, i różne tam techniki, które mi się dzisiaj jaja wielkanocne zdobi, to dobrze, to bardzo dobrze. A palmy? A palmy to nowe zjawisko po 45 roku na Pomorzu Zachodnim, no ale w Polsce nie nowe. Przyjechały tu do Palmy do nas i Wileńskie, ale przyjechały i z Polski Centralnej i ścigamy się z Lipnicą Murowaną, bo nasze już niewiele wysokością ustępują. No to co widzimy właśnie w Nowogródku i w Łobzie, ale nie tylko, bo wystarczy wejść do prawie do każdego kościoła, nawet w najmniejszej miejscowości, żeby zobaczyć przepięknie zrobione palmy, które tam stoją w kościele, bo one, tam jest ich miejsce.
No to jest dowód na tą twórczość regionalną.
To jest dowód na twórczość, dowód na przywiązanie do tradycji, na pielęgnowanie czegoś, co jest nasze, cośmy sobie sami wytworzyli. My, mówię tutaj w przenośni, my jako grupa etniczna, jako grupa historyczna, jako grupa narodowa, jako naród po prostu, jako Polacy.
To może przypomnijmy, jak w Nowogródku na tym festiwalu pięknym bywało i jak bywa.
W Nowogródku Pomorskim odbywa się konkurs powiatowy na palmę i pisankę wielkanocną. To jest konkurs stały, dlatego że...
Co mamy na tej palmie czterometrowej?
No wszystko jest, i palma, i buczpan, i wstążki, i kwiatuszki z bibuły, i z łąki takie rozmaite te suszki, zioła. No co tylko trzeba, to do tego, to żeśmy nazbierali.
Bazie macie.
Mamy też bazie.
To musi być. Jak palma, to musi być bazia.
Kultywujemy w naszych konkursach związane właśnie z tradycją, z ekologią, z naturalnym barwnikiem, stroikiem, czyli to, co możemy zebrać i na łące, i w lesie, i wykorzystać to później w łączeniu, czy to w palmach, czy to w pisankach.
Są to jajeczka wydrapane we wzory kwiatowe. Jajko drapane, to drugie tak samo, a to jajko jest pisane woskiem. Później to jajeczko jest ufarbowane. Można robić takie jajko nawet w 3-4 kolorach. Różne elementy można pisać woskiem i farbować po kolei od najsłabszego koloru do najmocniejszego.
Genowefa Ścieszek z Nowogródka. Po prostu gałązkę pietruszki nakleja się na jajku, na surowym jajku. Zawija się starą rajstopą, zawiązuje się mocno i gotuje się w cebuli, w upinach z cebulki. Najładniej właśnie wychodzi z pietruszki, seler pietruszka, najładniej wychodzi. Dlatego, że ono pod spodem tym zabarwia się na taki żółtawy kolor. A jak jest inne, to nie odbija tak tego. Po prostu najładniej wychodzi z pietruszki i z selera. I to zależy od ilości cebuli. Jak na przykład tam są takie, jak małą ilość cebuli, to wychodzą takie jasno miodowy kolor.
Pani przygotowała pisanki.
To znaczy się robione w wosku, tradycyjną metodą. Woskowane, później malowane w naturalnych farbach, czyli wykorzystywane cebuli czy buraka, ewentualnie zieloną trawę lub też żyto, żeby uzyskać naturalne kolory. Jak najmniej chemii. Najpierw jajko jest białe, gotowane, malowane, później dopiero farbowane. Po farbowaniu zdrapuje się, ściera się wosk.
Tak otoczone woskiem jest?
Całe w wosku i wydrapane. No to też jest.
No to też ciekawe, no to no naprawdę bardzo ekologiczne i pomysłowe.
Pomysłowe, no prawie każda jedna pisanka, która no, była na naszym...
Pani to tak jak pszczółka porządna.
No porządna, ja, no chyba tak, bo to są pracochłonne prace.
Są robione nićmi i pasmanterią. Władysława Augustynowicz z Barlinka. To jest takie raczej czasochłonne. Pasmanteria do tego, różne taśmy, złote, srebrne, wszystko jest naklejane na klej. Najpierw się robi tło, a później dopiero się wymyśla tam... Przymierza, czy pasuje, różne takie drobiazgi, nie? No nieraz parę sztuk się sprzedaje, jak się jeździ po jarmarkach gdzieś tam, to zawsze ktoś coś tam kupi, chociaż na pamiątkę, nie? Zależy co, no bo gęsie są znacznie droższe, jeśli się robi. Ja mam na przykład w domu 400 pisanek i stawiam wielkie kosze, tylko że pies mi wynosi. Jajka mi wynosi, bo mi się to piłka jest, nie?
A widziałem dziewczyny tutaj, przywiozły takie jaja, to nazwać pisanki albo lepianki, kaszą manną.
A właśnie, ja się też pierwszy raz z tym spotkałam. Teraz już wiem, jak to się robi. I też na wydmuszkach. Wydmuszki barwi się farbami akrylowymi. I następnie w niektórych częściach jajka wzory wysypuje się manną na klej. Później tą mandę się maluje. I tam są kwiatuszki, tam są kurczaczki. No, muszę powiedzieć, że ktoś, kto to robił, to artysta całą gębą, bo to rysunki są tak precyzyjne, tak kolorowe, że się wierzyć nie chce, że na pisance można zrobić tak wspaniały wzór.
Życzymy organizatorom, żeby w następnych latach również nie zapomniano, bo to jest przepiękna, najpiękniejsza tradycja na Pomorzu Zachodnim. Panie profesorze, a teraz wysłuchajmy reportażu z przygotowań do Misterium Męki Pańskiej, który przygotowała pani Małgorzata Furga, nasza koleżanka. To jest też dla nas wielkie przeżycie.
Pewnie jesteś głodny. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.
Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Dorota Piekarska, jestem reżyserem Misterium Męki Pańskiej. W tym roku mamy 6 misterium.
Wszyscy się schodzą, pełni emocji.
Myślę, że te największe emocje to dopiero będą wieczorem, kiedy będziemy wystawiać Misterium Męki Pańskiej. Teraz pewnie one też są. One są za każdym razem. Na każdej próbie i młodzież, i aktorzy naprawdę dają z siebie wszystko. To widać, po prostu widać.
W rękach u pań scenariusze.
My gramy jako tłum. Okrzyki.
Że wydajemy Pana Jezusa na ukrzyżowanie.
Że chcemy Barabasa uwolnić, a Pana Jezusa ukrzyżować. No i to tak jest, co jakiś czas taki właśnie wchodzi tłum i mamy takie swoje właśnie wejście, okrzyki w zasadzie. To są.
A proszę powiedzieć, po raz który już tutaj bierzecie udział w tym Misterium Męki Pańskiej?
Znaczy, ja od początku, a z tego względu, że ja szyłam. Szaty, wszystkie takie rzeczy ja szyłam, a jako tłum jestem drugi rok.
Ja też jako tłum drugi rok jestem.
Koleżanka mnie wciągnęła i na przykład nie wyobrażam sobie teraz, żeby nie uczestniczyć w tym.
To jest taka trochę misja, trochę taka przyjemność, to jest takie wydarzenie.
Najlepsze jest w tym wszystkim to, że jeśli raz się uczestniczy w tym, to później na drugi rok człowiek nie wyobraża sobie, żeby tu nie przyjść, tak, nie uczestniczyć. To jest coś takiego, kiedy już dochodzi do tego przedstawienia, to sam człowiek to przeżywa i tak
krzykniesz, a później już taką gulę człowiek w gardle dostaje, łzy do oczu się cisną i żeby nie dzieci, to my stare byśmy się rozpłakali.
Przeżycie jest jednak.
A przecież my gramy historię, prawda? Kiedyś to się wydarzyło i to jest taka kontynuacja, żebyśmy nie zapomnieli.
Żeby to nie zanikło.
Bo wiadomo, tradycje teraz zanikają.
Ja zaczęłam uczestniczyć w Misterium od samego początku i to naprawdę jest super przeżycie.
Ja zaczęłam dopiero na drugim Misterium, bo obejrzałam filmik w internecie i tak popatrzyłam i takie wow, ale ekstra, można się poczuć jakby się naprawdę było tam. I tak właśnie stwierdziłam, że już będę grać.
Ja nie zaczęłam grać od początku, zaczęło się od tego, że chodziłam z rodzicami i oglądając to stwierdziłam, że może ja bym też spróbowała. Okazało się, że dostałam tam rolę. I to jest naprawdę fajne przeżycie, zbliżamy się do Boga, wszyscy się organizują, wszyscy się cieszą, bawią i to jest takie też przywiązanie już, że co roku już jest taka tradycja się zaczęła z tego robić.
Powiedzcie, kogo odgrywacie, czy macie jakieś specjalne stroje?
Każdy tak jakby ma swój strój, ja na przykład gram żonę Piłata.
My gramy w tłumie ogólnie i dla mnie nie ma wtedy aż takiego stresu, po prostu jest fajna zabawa, że właśnie się tak czuję, jakby się naprawdę było ten tłum. Inni, którzy mają takie większe role, to mogą mieć stres, ale my tam w tym tłumie to tak jest luźniej.
A jak odbieracie te emocje, które płyną z widowni, ludzi, którzy oglądają Misterium?
Tak, ludzie się wzruszają i to jest właśnie tak, motywuje bardziej, żeby jeszcze bardziej fajniej grać i to jest takie dla mnie no miłe, jak ktoś jednak patrzy i widzi tą pracę, którą my włożyliśmy i ktoś ma te uczucia.
Powiem pani, że dla mnie praca nad Misterium to jest jedna rzecz, a kiedy ja już widzę Misterium, które się odgrywa, ja przeżywam, jakbym to widziała po raz pierwszy. I to jest dla mnie zakończenie rekolekcji, taka ewangelizacja, katecheza na żywo. Ja myślę, że to Misterium już się wpisało w kalendarz wydarzeń, które mają miejsce w naszej społeczności. No a święta Zmartwychwstania Pańskiego jakby to Misterium wprowadza. Mam taką nadzieję, że tak robimy. Także tutaj naprawdę jest piękne pielęgnowanie tradycji. Te dzieci się uczą. Te dzieci się po prostu uczą.
Ksiądz Waldemar Szczurowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Policach Jasienicy.
Zawsze moją ambicją było, żeby coś było coś naszego własnego. I w minionym roku po raz pierwszy do Misterium muzykę napisał kompozytor policki, pan Piotr Broda, do całego Misterium. Z wyjątkiem tutaj przy scenie w Ogrodzie Oliwnym wykorzystaliśmy fragment pieśni Ogród Oliwny w wykonaniu Romana Rzadkosza. Ten pan jest aktualnie w Stanach, otrzymałem jego zgodę. Ale to dlatego, że odtwórca roli Jezusa mówi, ta pieśń wprowadza mnie, powiedzmy, jeszcze głębiej w to, co ma być dalej. Też jest bardzo ciekawe, że aktorzy, oni bardzo często mówią, my nie gramy, my się modlimy. To są nasze rekolekcje. Wielu ludzi przychodzi, to są nasze rekolekcje. Telefon wczoraj, proszę księdza, czy są jeszcze bilety na Misterium? Oczywiście nie ma, wstęp jest wolny. Dzisiaj godzina 19:00. Mamy 200 miejsc siedzących. Kto przyjdzie wcześniej, cieplej się proszę ubrać, będzie mógł usiąść. Chociaż niektórzy wolą stać. Co ciekawe, stają gdzieś tam w najlepszym swoim miejscu i bardzo często starsi ludzie stoją. Ja proponuję usiąść, on nie chce stać.
I zapraszamy dzisiaj do Polic Jasienicy na godzinę 19:00.
19:00 w ruinach klasztoru. Zmierzch będzie zapadał i wtedy będziemy słyszeć takie ludzkie, jak pieje kur, bo Piotr się zaparł, gorzko zapłakał. Będziemy widzieć, jak Judasz zdradza i stracił nadzieję, więc odebrał sobie życie. I będziemy widzieć tajemnicę zbawienia i zmartwychwstania.
Kończymy dzisiejsze spotkanie, panie profesorze. Zaczęliśmy tym festiwalem tradycji wielkanocnych w Nowogródku poprzez Misterium Męki Pańskiej w Jasienicy.
W Jasienicy nie jest się widzem, nie jest się oglądającym, jest się uczestnikiem, bo tam jest tak blisko aktorów, tam jest się, ten teatr przecież rozprzestrzenia się między kościołem a ruinami na tej łączce. Tam wszyscy są aktorami, bo wszyscy tworzą taką aktorską społeczność.
Bardzo mocno przeżywa się.
I tam właśnie to przeżycie, to wszystko pobudza naszą wyobraźnię.
Przed tym wielkim tygodniem.
Poza tym aktorzy, którzy tam grają główne postaci, są bardzo wymowni, bardzo prawdziwi. Oddają rzeczywistość tak, jak oni to czują. Więc to wszystko niesłychanie piękne, wrażliwe, niesłychanie bogate treściowo, niesłychanie mądre. Zupełnie inne od tego, co będzie działo się w Łobzie jutro i dzisiaj.
Tak.
Na które oczywiście...
Zapraszamy Państwa.
To są misteria innego rodzaju oczywiście. Misteria smakowe, misteria estetyczne.
Muzyka,
taniec, śpiew, kulinaria. Wszystko to, co do świąt potrzebne.
Tam już stół wielkanocny taki piękny.
To może oczywiście, to zapraszamy, żeby może najpierw do Łobza nasycić ciało, oczy, a później do Jasienicy nasycić ducha.
Gościem spotkania dzisiaj był profesor Bogdan Matławski. Dziękuję panu za przybycie do studia. Z państwem również żegna się Małgorzata Furga. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sponsorem audycji na szczecińskiej ziemi jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza.